jakoż i Wilford, wróciwszy, zamknął za sobą drzwi, ale zachwiał się. On teraz, kiedy wszedł do salonu, westchnął, a raczej zaszlochał i padł bezwładnie na fotel. Wtedy na dnie chorego serca powstała zaródź śmiertelnego wrzodu. Ów człowiek, ofiara jego ambicji, ów niewinny, który płacił za błędy starego pana Noirtier, zjawił się Wilfortowi przed oczyma. Blady i groźny prowadził za rękę narzeczoną, jak i on bladą, niosąc ze sobą wyrzuty, ale nie te gwałtowne, od których konający zrywa się z łóżka, jak gdyby nękany przez furię antycznej fatalności, ale wyrzuty, co brzmią w uszach boleśnie i monotonnie, godzące w serce, zadając ból okrutny i szarpiący, co pogłębia się i zamienia w śmiertelną chorobę. Wtedy Wilford zawahał się na chwilę. Już kilka razy wołał o karę śmierci dla przestępcy, ale doznawał zawsze tylko tych wzruszeń, które towarzyszą walce między sędzią a oskarżonym. Egzekucja tych oskarżonych, skazanych na skutek miażdżących argumentów podprokuratora, które zdołały przekonać sędziów albo przysięgłych, nie zachmurzyła mu nigdy czoła. Ci oskarżeni bowiem byli winowajcami albo przynajmniej uchodzili za takich w oczach Wilforda. Ale tym razem rzecz przedstawiała się inaczej. Skazał na dożywotnie więzienie człowieka niewinnego, człowieka, który niebawem miał być szczęśliwy. Odebrał mu więc nie tylko wolność, ale i szczęście. Tym razem nie był sędzią, lecz katem. Rozmyślając o tym, uczuł to głuche kołatanie serca, obce mu dotąd, a które opisaliśmy wyżej. Ozwało się gdzieś na samym dnie i przejęło go nieokreślonym lękiem. W podobny sposób dojmujący ból ostrzega zranionego, który bez drżenia nie tknie otwartej, krwawiącej rany, zanim się ona nie zasklepi. Ale rana Wilforda należała do tych, co się nie goją. A zasklepiwszy się na moment, otwierają się znów, jątrzą, krwawią i dopiekają bardziej niż wprzódy. Gdyby w tej chwili w uszach Wilforda rozbrzmiał słodki głos Renaty, proszącej o łaskę, gdyby wtargnęła piękna Mercedes i rzekła: w imię Boga, który nas widzi i sądzi, oddaj mi narzeczonego. Tak. Ta głowa do połowy zgięta pod ciężarem konieczności pochyliłaby się całkiem i nie bacząc na wszelkie konsekwencje, Wilford na pewno podpisałby zlodowaciałą ręką rozkaz, aby Dantesa uwolniono. Ale żaden głos nie ozwał się w tej ciszy, a w drzwiach, które się otwarły, stanął tylko lokaj, by zameldować, że konie pocztowe zaprzężone do karety podróżnej już czekają. Wilford wstał. A raczej zerwał się jak ktoś, kto odniósł zwycięstwo w walce wewnętrznej. Podbiegł do kantorka, napełnił kieszenie złotem, które wyjął z szufladki, przez chwilę dreptał, spłoszony po pokoju, wodząc ręką po czole i mamrocząc bez związku. Wreszcie, kiedy lokaj narzucił mu płaszcz na ramiona, wybiegł z domu, wskoczył do karety i rozkazał krótko jechać na plac du Grand Cours, do państwa de Saint-Méran. Na nieszczęsnego Edmunda wyrok już zapadł. Pan de Saint-Méran dotrzymał słowa. Wilford zastał w gabinecie margrabinę i Renatę. Na widok Renaty młodzieniec zadrżał, lękając się nowych próśb o uwolnienie Dantesa. Ale niestety, trzeba to powiedzieć, wstydźcie się, egoiści, że myśl tej pięknej panny zaprzątała teraz tylko jedna sprawa. Wyjazd narzeczonego. Panna de Saint-Méran kochała narzeczonego, ten zaś wyjeżdżał niemal w przeddzień ślubu i nie potrafił powiedzieć, kiedy wróci. To też Renata, zamiast współczuć Dantesowi, przeklinała tego człowieka, który swoim zbrodniczym postępkiem przyczynił się do jej chwilowego rozstania z ukochanym. A cóż powinna by rzec Mercedes? Na rogu ulicy de la Loge biedna Mercedes natknęła się na Fernanda, który szedł za nią krok w krok. Wróciła do wioski katalońskiej i na pół żywa z rozpaczy rzuciła się na łóżko. Fernand ukląkł obok, a Mercedes była tak zbolała, że mógł tulić i całować gorąco jej lodowate ręce, gdyż ani pieszczoty, ani tych pocałunków nie czuła. Tak minęła noc. Lampa zgasła, gdyż Knot wypił wszystką oliwę. Mercedes nie dostrzegała ciemności, tak samo jak nie widziała światła, a gdy słońce wzeszło, nie zobaczyła i słońca. Zgryzota jakby zawiązała jej oczy opaską, poprzez którą widziała tylko Edmunda. A, jesteś tutaj. rzekła, zwracając się ku Fernandowi. Od wczoraj nie opuściłem cię ani na chwilę, odpowiedział Fernand, westchnąwszy boleśnie. Pan Morel nie dał za wygraną. Dowiedziawszy się, że Dantes został po przesłuchaniu uwięziony, pobiegł do przyjaciół, odwiedził wszystkie ustosunkowane osobistości marsylskie, spodziewając się, iż użyją w tej sprawie swoich wpływów. Jakoż rozeszła się już pogłoska o pojmaniu Edmunda za czynny bonapartyzm. Każdy więc przyjmował pana Morela nader chłodno, odprawiając go po prostu z kwitkiem lub też dając wykrętne, dyktowane strachem odpowiedzi. Podówczas bowiem najwięksi śmiałkowie poczytywali wysiłki Napoleona zmierzające do powrotu na tron Francji za szaleńcze rojenia. I pan Morel wrócił do domu zdesperowany, ale przyznać musiał, że sprawa jest bardzo poważna i że nikt nie zdoła mu pomóc. Kaderus też bardzo niepokoił się i martwił. Zamiast wyjść, jak to był, uczynił pan Morel i przedsięwziąć jakieś kroki w obronie Dantesa, któremu zresztą niewiele mógł dopomóc, zamknął się na cztery spusty i usiłował zatopić smutek w dwóch butelkach nalewki z czarnych porzeczek. Ale w tym stanie uczuć, w jakim się znajdował, dwie butelczyny nalewki nie mogły mu zmącić jasności sądu. Nazbyt pijany, aby iść do sklepu po trunek, ale zbyt przytomny, żeby zapomnieć o ostatnich wydarzeniach, siedział podparwszy się łokciami przy koślawym stole naprzeciw dwóch pustych flaszek. Zdawało mu się, że w chybotliwym blasku kopcącej łojówki dostrzega te wszystkie widziadła, którymi Hoffman zasnuł niby dymem czarnym i fantastycznym swoje manuskrypty wilgotne od ponczu. Tylko Danglars o nic się nie troszczył i nie martwił. Danglars cieszył się nawet, bo wywarł zemstę na wrogu, a i zapewnił sobie stanowisko na pokładzie faraona, które obawiał się, by utracić. Danglars zaliczał się do ludzi wyrachowanych, którzy rodzą się po to, by nosić pióro za uchem, a kałamarz zastępuje im serce. Wszystko na świecie sprowadza się dla nich do odejmowania albo mnożenia. I cyfra wydaje im się szacowniejsza od człowieka, jeśli cyfra zdoła powiększyć zyski, które człowiek mógłby zmniejszyć. Danglars położył się więc o zwykłej porze i spał spokojnie. Otrzymawszy list od pana de Salvi, Wilfort ucałował dłoń margrabiny, a także oba policzki Renaty i uścisnął rękę pana de Saint-Méran. Teraz zaś cwałował rozstawnymi końmi po drodze wiodącej do Ai. Stary Dantes przymierał z niepokoju i frasunku. Jeśli zaś idzie o Edmunda, wiemy, co się z nim stało.